bywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Bardzo serdecznie witam Państwa. Dzisiaj w Katechizmie Kościoła Katolickiego przed nami kolejny punkt, kolejne zagadnienia, gdy poznajemy naszą wiarę. Duch Chrystusa w pełni czasu. I pierwszy taki podpunkt: Jan, poprzednik, prorok i chrzciciel. A więc popatrzmy, że gdy omawiamy wyznanie wiary, to jest punkt 717 i kolejne. Te dzisiaj będziemy rozważać. Duch i Słowo w okresie obietnic. Mówiliśmy o symbolach Ducha Świętego, o imieniu Ducha Świętego, o posłaniu Syna i Ducha Świętego, ponieważ omawiamy zagadnienia związane z wyznaniem wiary w Ducha Świętego. To wyznanie mówimy, wyznajemy wiarę podczas mszy świętej, kiedy odmawiamy credo. Wyznajemy ją także przy innych okazjach, chociażby przy modlitwie różańcowej, a więc to wyznanie wiary pojawia się. I teraz ważne, żebyśmy po kolei sobie każde zdanie, każdy wyraz, każde zagadnienie omówili, żeby to wyznanie wiary, ono było świadome, żeby to nie było tylko taka recytacja wiersza jakiegoś, ale żeby każdy element tego wyznania wiary, żebyśmy rozumieli, żebyśmy potrafili o nim powiedzieć, żebyśmy potrafili, gdy ktoś nas zapyta, powiedzieć, w kogo wierzę, dlaczego wierzę. I dlatego tak dużo czasu poświęcamy katechizmowi, szczególnie tym zagadnieniom związanym z wyznaniem wiary chrześcijańskiej, żebyśmy byli wierzącymi świadomie, a nie tylko tak po prostu. Więc Jan, poprzednik, prorok i chrzciciel, czytamy już w pierwszych zdaniach Ewangelii Janowej, pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Jan to znaczy Bóg jest łaskawy. Jan już jest niecierpliwością Boga w okazywaniu swojej łaskawości. Zobaczmy, że Bóg jest niecierpliwi się, by okazać ludziom łaskawość, by odpowiedzieć na potrzeby człowieka, na największą potrzebę człowieka, czyli na potrzebę Boga, bez którego człowiek sam siebie nie zrozumie, bez którego człowiek zaczyna się gubić. I to coraz częściej widzimy, zobaczmy, że gdy odchodzimy od wiary, gdy świat odchodzi od wiary, gdy Europa odchodzi od wiary, wówczas zaczynamy się gubić. Wówczas zaczynamy nie rozumieć siebie, konstruować siebie na nowo i to wedle projektów, które wprowadzają jeszcze większy zamęt, które, powiedziałbym, także zaprzeczają tożsamości ludzkiej, ale to wszystko dlatego, że człowiek traci z oczu Pana Boga, czyli tego projektodawcę, tego twórcę, stwórcę człowieka, tego, który człowieka wymyślił, tego, który człowieka wynalazł wręcz. I dlatego też tak bardzo Bóg niecierpliwi się, by okazać swoją łaskawość, to znaczy odpowiedzieć na najgłębsze pragnienie człowieka, którym jest właśnie Pan Bóg. Jak mówimy, niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Tobie, Boże. I zobaczmy, że ten Jan to jest właśnie taka niecierpliwość Boga. Tak bym go rozumiał. Niecierpliwość w okazywaniu swojej łaskawości. On poprzedza bezpośrednio przyjście Pana Jezusa. Bóg okazuje swoją łaskawość. Najpełniej ta łaskawość Boga objawiła się w posłaniu Syna. I ta łaskawość Boga trwa. Zobaczcie, Syn nie został nam zabrany. Chrystus nie spakował walizek i nie wyjechał sobie. To my pakujemy walizki Chrystusowi, gdy wykluczamy Go z naszego życia, gdy wykluczamy Go z naszej rodziny, gdy wykluczamy Go z przestrzeni szkoły, uczelni, pracy, przestrzeni publicznej. To my pakujemy Chrystusowi walizki. To nie Chrystus się pakuje i odchodzi. To my wystawiamy Jego walizki za drzwi i mówimy, już sobie poradzimy sami. Aż do czasu sobie poradzimy sami, a później oczywiście przyjdzie frustracja, przyjdzie jakieś rozbicie, także rozbicie wewnętrzne, ale to może być rozbicie zewnętrzne, jakiś kryzys, jakaś trudna sytuacja. No i pytamy się, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? No może właśnie zostawiłeś Go za drzwiami swojego życia. To jest odpowiedź. W pewnym sensie każdy z nas ma od przyjścia Jezusa imię Jan. To też tak bym to określił, bo jeśli Jan oznacza Bóg jest łaskawy, to Pan Bóg przecież każdemu z nas tę swoją łaskawość i swoje zmiłowanie pragnie przekazać, bo przyszedł do każdego z nas. To znaczy, że każdy z nas może odnaleźć się w tym imieniu Jan. Bóg jest łaskawy. A zatem wszyscy w jakimś takim sensie jesteśmy Janami. My, którzy otrzymaliśmy łaskę poznania baranka, którzy słyszymy podczas Eucharystii, oto baranek Boży. To są słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel nad Jordanem. A więc otrzymaliśmy łaskę poznania baranka. Zostaliśmy zaproszeni do pójścia za barankiem. Zobaczmy, jak Bóg jest łaskawy, jaką łaskawość okazał nam przez to, żeśmy poznali Chrystusa. My oczywiście niejednokrotnie nie zdajemy sobie z tej łaskawości sprawy, że to jest łaskawość Boga, że znamy Jezusa. To nie jest jakiś problem z tym, że znamy Jezusa. To nie jest powód do tego, żebyśmy się ukrywali, że znamy Jezusa. To nie jest powód, żebyśmy się Jezusa zapierali, gdyśmy Go poznali. Tylko to jest powód do tego, żeby ucieszyć się łaskawością Boga, ponieważ poznaliśmy baranka i zostaliśmy zaproszeni do pójścia za Nim. I to jest największy zaszczyt, jaki mógł nas spotkać, i największe wyróżnienie, największy order, medal, który mogliśmy otrzymać. To jest poznanie Jezusa Chrystusa i umiłowanie Go w życiu codziennym. Bóg, zobaczmy, z martwoty, z grobu wydobywa życie. Sprawia, że szkielety ożywają, że zakrzepłe żyły znów tętnią krwią. I to się zdarza wielokrotnie. To się cały czas zdarza dzisiaj w świecie. Że z martwoty Bóg wyprowadza życie. Zobaczmy, w Księdze Rodzaju słyszymy o narodzinach Izaaka. Czytamy, wreszcie Pan okazał Sarze łaskawość. A więc z martwego łona Sary Bóg wyprowadza Izaaka. Z niepłodnej Racheli, czytamy o tym w 30 rozdziale Księgi Rodzaju, rodzi się Józef. Z obumarłego łona Anny rodzi się Samuel. One były bezpłodne, one były stare, one były już bezdzietne. I wreszcie rodzi się Jan z bezpłodnej Elżbiety. Bóg jest Bogiem życia. Stworzył wszystko, by żyło. Bóg jest miłośnikiem życia. Bóg jest w stanie, dlatego że jest Bogiem, sprawić, że obumarłe łona owocują. Każdy z nas może mieć takie obumarłe łono. Każdy, ja, ty, każdy może mieć taką martwicę w sobie, czyli brak owocowania, brak wydawania owoców. To znaczy, może to być bezpłodność fizyczna, ale to może być także bezpłodność duchowa. I o tej chcę dzisiaj mówić szczególnie. Bezpłodność ducha naszego, to znaczy nie dajemy siebie, to znaczy zatrzymujemy siebie, to znaczy żyjemy dla siebie, tylko dla siebie, patrzymy tylko na własne ja. To jest właśnie bezpłodność duchowa, to jest obumarłe łono, to jest brak owocowania. Możemy mieć imię, które mówi, że żyjemy, ale jesteśmy w gruncie rzeczy martwi. Tak jak mówi anioł do kościoła w Sardes w Apokalipsie, to jest 3 rozdział. Znam twoje czyny, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. I mówi dalej anioł do kościoła w Sardes, stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć. Bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić za mną w bieli, bo są godni. Tak, szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co dzisiaj duch mówi do ciebie. Konkretnie do ciebie. Może tak być, że nosisz w sobie jakąś martwicę, jakąś właśnie, że twoje łono jest bezpłodne, że twoje łono jest obumarłe, że nie owocujesz. i masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś jak martwy. Wszystko skończy się na tobie. I dlatego to wezwanie anioła do kościoła w Sardes jest dzisiaj tak straszliwie wręcz porywająco aktualne. Możemy usychać, możemy gnić, żyjąc dla siebie, nie mając płodności ducha. To znaczy życie dla, widzenie drugiego, słyszenie drugiego, pójście do drugiego. Jeśli tego nie ma, to jest bezpłodność, która nas ostatecznie zabija. To jest bezpłodność, to jest martwe łono, które boi się rodzenia. To jest ktoś, kto sam siebie unicestwia i nie jest w stanie umocnić innych. To jest ciągłe życie w zabezpieczaniu siebie. I tutaj nie mówię tylko o tym wymiarze płodności fizycznej. Mówię przede wszystkim o tym wymiarze płodności duchowej. Zabezpieczanie siebie, czyli brak owocowania. Żyje dla siebie i umiera dla siebie. Tak jakby po śmierci sam mógł siebie zbawić. A święty Paweł apostoł krzyknie do nas: halo, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Pamiętamy te słowa: i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. To znaczy, że należymy do Pana zawsze. Odwagi. Należymy do Pana zawsze. I gdy masz łono obumarłe i gdy masz łono owocujące, należymy do Pana, jeśli powiesz Bogu o wszystkim, jeśli powiesz Bogu, że chcesz owocować, jeśli powiesz Bogu, że twoje łono stało się grobem, katafalkiem, że tam nic nie chce wyrosnąć w twoim łonie, że nie ma owoców. Jeśli to oddasz Bogu, to nawet martwe łono może owocować, ponieważ Bóg jest Bogiem i wszystko może. Jeśli Mu pozwolisz na to, jeśli aktem wolnym pozwolisz Mu na to, jeśli oddasz Mu całą i całego siebie. To jest właśnie ta sytuacja. Zobaczcie imiona dzieci, które wyszły z martwego łona. A lepiej powiedzieć, które Bóg wyprowadził z martwego łona, bo same przecież nie wyszły. Ale to była interwencja Boga. Mówią te imiona bardzo wiele o Bożej interwencji właśnie. Sara nazywa syna Izaakiem, czyli śmiechem. Izaak to jest śmiech, bo Bóg pokazał, że jej bezdzietność, że bezpłodność, że jej starczy wiek nie są przeszkodą dla Boga. To jest nauka dla nas. Dla Boga nigdy nie jest za późno, by interweniować w naszą martwotę, w naszą bezpłodność. Cokolwiek to będzie ta bezpłodność, powtarzam. Cokolwiek to będzie. Odwagi, Bóg się nie spóźnia. Dla Boga nie ma za późno. Imię Józef znaczy, to kolejny, który wyszedł z martwego łona: Boże, daj mi jeszcze syna, niech Bóg przyda, niech Bóg przymnoży. Rachela po wielu latach została wysłuchana. Odwagi. Bóg słyszy naszą szczerą modlitwę i odpowiada na nią. Odpowiada na nią według tego, czego potrzebujemy i wtedy, kiedy potrzebujemy. Bóg dalej wyprowadza z martwego łona Samuela. Co znaczy imię Samuel? Samuel to znaczy właśnie Bóg wysłuchał. Znów odwagi. Bóg jest wierny, Bóg jest płodny, Bóg owocuje, Bóg jest życiem, dlatego wchodzi z nami w uczciwą i prawdziwą relację, nie zamyka się przed nami, nie zasklepia się przed nami jak martwe łono, ale wyprowadza, zobaczcie, życie ze swojego łona, wyprowadza syna, wyprowadza każdego z nas, ponieważ każdego z nas usynawia w Jezusie Chrystusie. Jak płodny, jak owocujący, jak piękny, jak fantastyczny jest Bóg, który jest życiem. Wychodzi ku nam, nie zamyka się na nas, nie obraża się na nas, nie ucieka od nas, nie ma jakiegoś, przepraszam, focha na nas. Bóg jest zawsze tym, który wchodzi z nami w prawdziwą relację, a prawdziwa relacja z Bogiem to też oznacza: uznaj mnie za Boga. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. To jest właśnie to, bo ja jestem tym, który cię wyprowadza z twojej niewoli, z twojej martwoty.
To ja jestem tym, który sprawia, że na pustyni pojawiają się piękne kwiaty i owoce. Uznaj mnie za Boga, uznaj mnie za Pana, uznaj, że ja jestem stworzycielem, a Ty jesteś stworzeniem. I to jest prawdziwa relacja. A nie jak się ludziom nieraz wydaje, że są bogami, że wszystko mogą, że mogą demiurgami jakimiś, którzy mogą zmieniać prawo natury, którzy mogą wszystko zrobić, stworzyć człowieka na nowo. To jest wtedy fałszywa relacja, w którą Bóg nie wchodzi. Bóg nie jest fałszerzem, Bóg nie jest oszustem, Bóg nie chce zafałszowywać ani ciebie, ani swojego obrazu w tobie, nie chce tego robić. Bóg nie jest jakimś kiczem, który się zadowoli, albo Bóg nie startuje w żadnych wyborach, on nie musi naprawdę grać przed samym sobą, nie wiem, przed nami, to jest absurd jakiś. Dlatego popatrzcie, że Bóg chce z nami wejść w relację, ale prawdziwą, gdy uznamy Go za Stwórcę. I wówczas wychodzi ku nam, a najpełniej objawił swoje wyjście do człowieka w Synu, który sam stał się człowiekiem. Dla naszego zbawienia, czyli dla naszego owocowania, żebyśmy wydali owoc najpiękniejszy, owoc zbawionych. Czyli po to, byśmy nie umarli. To jest łaskawość Boga. To jest Jan. Nie dziwmy się więc, że archanioł Gabriel polecił, by syn Elżbiety i Zachariasza nosił w swoim imieniu łaskawość Boga, by miał na imię Jan i byśmy wszyscy w tym znaczeniu byli Janami. Chciałbym na jeszcze jedno zwrócić uwagę. Na Zachariasza. To był kapłan z kapłańskiej klasy Abiasza. Pamiętamy, że król Dawid podzielił kapłanów na 24 oddziały, które po kolei pełniły kult w świątyni, po 2 tygodnie każdy. Oboje, Zachariasz i Elżbieta, wywodzili się z rodu Aarona, z pokolenia Lewiego. To jest jakby wszystko na marginesie tej dzisiejszej katechezy. Bardziej chodzi mi, żebyśmy z tego wyznania wiary, gdy mówimy o Duchu Świętym, który, popatrzcie, wyposaża, który ożywia, gdy mówimy o Duchu Świętym, żebyśmy popatrzyli, jak Duch Święty działa także w naszym życiu. I teraz przychodzi kolej służby Zachariasza w świątyni. Zachariasz wchodzi do miejsca świętego przybytku. 2 razy składano ofiarę, o wschodzie słońca i o godzinie 3 po południu. Na dziedzińcu jest wielki tłum. Zachariasz jest w świątyni, na dziedzińcu jest wielki tłum. To znaczy, że pewnie był szabat, a Zachariasz nie składa ofiary w swoim imieniu jako kapłan, ale w imieniu ludu. Czyli modlitwa Zachariasza jest modlitwą całego ludu. Tak jak podczas mszy świętej dzisiaj kapłan mówi, módlmy się. To znaczy, że zbiera całą kolekta, czyli zbiórka. Zbieramy modlitwę całego ludu. I Zachariasz właśnie wypowiada taką kolektę, taką modlitwę całego ludu. Ta modlitwa kierowana jest w imieniu ludu do Boga. To jest bardzo ważny moment. W posłudze Zachariasza prośbę do Boga tak naprawdę kieruje lud. I przychodzi anioł i daje pokój. Mówi do Zachariasza, nie bój się. A potem mówi, że prośby ludu będą wysłuchane. Lud modlił się o kogo? Lud modlił się o Mesjasza. I oto przyjdzie Mesjasz, a poprzedzi go człowiek o imieniu Bóg jest łaskawy. Bóg daje miłosierdzie, czyli Jan. Taki człowiek poprzedzi Mesjasza. Zobaczmy, że Bóg do objawienia obfitości łaski wybiera. Kogo wybiera? Wybiera narzędzia, które już byśmy wyrzucili w kąt. Które po ludzku, po światowemu, one się zużyły. One się do niczego nie nadają. One się nadają do domu starców, tak jak to dzisiaj mentalność świata podpowiada. One się nadają, niektórzy powiedzą w pewnych kręgach, w pewnych krajach na eutanazję, prawda? Bo to są zużyte narzędzia. Takie rynkowe podejście. Człowiek stary, nieopłacalny absolutnie, bo tylko trzeba do niego dopłacać, bo leki, bo to, bo tamto, bo siamto, bo co? I popatrzmy, że takie po ludzku zużyte narzędzia Bóg wybiera. Wybiera martwe łono Elżbiety, wybiera starego Zachariasza
i sam Bóg nadaje imię ich synowi, to znaczy rezerwuje ich syna do specjalnego zadania. Jakie to jest zadanie? To jest zwiastowanie, że oto teraz dzień upragniony, że oto teraz dzień zbawienia. Dzień ten jest dniem miłosierdzia i łaskawości Boga nad nami, a ja powiem więcej, ten dzień trwa do dziś. Wciąż trwa, aż nastąpi inny dzień, dzień sądu nad nami. A ten dzień też nastąpi i musimy mieć to na uwadze. Anioł zapowiada, że Jan będzie wielki w oczach Boga, że wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Wielkie proroctwo, będzie wielki w oczach Pana. To była prawdziwa wielkość, osobista świętość Jana i misja, która została mu powierzona. A więc świętość osobista i misja, do której jest przeznaczony. Dlatego już w łonie Elżbiety Jan zostaje napełniony Duchem Świętym, by miał szczególną wrażliwość na Mesjasza, by wyczuwał Mesjasza, by go ogłosił, by go proklamował, by był przy początku zwiastowania tej dobrej nowiny. I ta wrażliwość, popatrzmy, ujawniła się już w momencie nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Gdy Maryja idzie do swojej krewnej Elżbiety, gdy też jest w stanie błogosławionym, to wówczas objawia się wrażliwość Jana na Boga, ponieważ dzieciątko poruszyło się w łonie Elżbiety, gdy przyszła Maryja z Jezusem. Dzieciątko poruszyło się w łonie Elżbiety, gdy Bóg nawiedził lud swój, czyli nawiedził Elżbietę, nawiedził Jana i cały lud w tych postaciach. Misją Jana jest wzywanie do nawrócenia. Jan jest Eliaszem, który ma przyjść. Mieszka w nim ogień Ducha Świętego i nakazuje mu iść jako poprzednikowi przed Panem, który przychodzi. Czyli w Janie, poprzedniku, Duch Święty dopełnia przygotowania Panu ludu doskonałego. Stąd Jan głosi nawrócenie, stąd Jan głosi pokutę, ale jest też drugi element jego misji. Obok wzywania do nawrócenia i pokuty, to jest chodzenie przed Jezusem. To jest wskazywanie na Jezusa. To jest prowadzenie do Jezusa. Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów, rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Zobaczmy uczniów, którzy z nim byli. Jan nie zatrzymuje ich dla siebie, jak martwe łono. Zatrzymać dla siebie, mieć dla siebie. Nie dać drugiemu. Jan tego nie czyni, nie jest zazdrosny o swoich uczniów, ale on owocuje, to znaczy widzi, oto baranek Boży, idźcie za nim, za drogą, prawdą i życiem. Pozwala im iść za Jezusem, to jest owocowanie. Jan jest zatem więcej niż prorokiem. Duch Święty wypełnia w nim swoje mówienie przez wszystkich proroków. Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez Eliasza. Czytamy o tym w księdze Malachiasza. Zapowiada bliskość pociechy Izraela. Jest głosem pocieszyciela, który przychodzi. Dzięki duchowi prawdy przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Na oczach Jana Duch Święty wypełnia to, co było przedmiotem poszukiwania i badania proroków i to, co pragną zobaczyć aniołowie. Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. I Jan wykrzykuje, oto baranek Boży. Wreszcie przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni z Chrystusem i w Chrystusie. Przywróci człowiekowi podobieństwo Boże. Chrzest Jana był chrztem pokuty, chrzest z wody i ducha będzie nowym narodzeniem. I jeszcze o Zachariaszu. Opatrzmy, nie uwierzył on od razu. Gdy była inauguracja dobrej nowiny, Ewangelii, nie uwierzył od razu. My także słyszymy Ewangelię, która nie przestała być dobrą nowiną dla nas, nie zużyła się, nie przedawniła się. Ewangelia wciąż jest aktualna, jest świeża, jest piękna, ona daje perspektywę, ona otwiera martwe łona, a przyjęcie Ewangelii powoduje owocowanie naszego życia. Nawet jak jesteśmy fizycznie bezpłodni, możemy owocować przyjmując Ewangelię. Ale my, podobnie jak Zachariasz, z tym słuchaniem Ewangelii, proklamowaniem Ewangelii możemy mieć problem. On był już człowiekiem starym, pogodzonym z Bożym dopustem bezdzietności. On już się przyzwyczaił, się i dlatego chce znaku. I taki pedagogiczny znak, taki wychowawczy znak otrzymał. Jaki był to znak? Był to znak karcący, ale też wychowawczy. To znaczy pomocny. Wychowawczy to znaczy pomocny. Stracił mowę. Po co tak? Mianowicie po to, by w swojej niewierze, w swojej nieufności całkowicie zdał się na Boga, u którego wszystko jest możliwe. To jest wielka nauka dla nas. Tak Bóg wychowuje do przyjęcia daru. Przez znak. I gdy rodzi się Jan, otwierają się na nowo usta Zachariasza. A po co one się otwierają? Już nie ma wątpliwości. Zachariasz już nie ma wątpliwości, gdy otworzy na nowo usta, by zobaczyć, że Ewangelia spełnia się na jego oczach i wyśpiewuje wtedy tę genialną pieśń, ten kantyk, który wchodzi do jutrzni. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, czyli odpowiedział na te prośby ludu, które Zachariasz w świątyni zanosił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Moc zbawcza, czyli owocująca, dająca życie, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. A więc zobaczmy, przypomina cały szereg proroków, aż do tego swojego syna, którego imię jest Boża Łaskawość. Że nas wybawi, w czym się wyraża ta łaskawość? Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że ojcom naszym okaże miłosierdzie. Wspomni na swe święte przymierze, czyli pamięta o tym, co obiecywał, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Mało tego, to owocowanie sprawi, że będziemy z mocy nieprzyjaciół wyrwani, że służyć mu będziemy już bez trwogi, bez bojaźni, w pobożności i sprawiedliwości przed nim przez wszystkie nasze dni. A ty, dziecię, ty będziesz zwać się prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować drogi Panu. Janie, ty będziesz przygotowywał drogi Panu. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości naszego Boga. To jest litość Boga. To jest łaskawość Boga. To jest miłosierdzie Boga. To, co z nami robi. Z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. Po co to słońce sprawiedliwości przychodzi? Po co przychodzi Chrystus, którego Jan poprzedza? By oświecić wszystkich, co żyją w mroku i cieniu śmierci. Czyli żeby wyprowadzić z tej martwoty, z grobu, żeby zrzucić z katafalku, żeby na nowo wrzucić w kołyskę, żebyśmy owocowali, żebyśmy byli ludźmi owocującymi, ludźmi płodnymi, ludźmi, którzy będą już nie żyli tylko dla siebie. Aby nasze kroki wreszcie skierować na drogę pokoju. To jest właśnie otwarcie ust po tej proklamacji Ewangelii, której Jan na początku nie uwierzył i zobaczył, że Bóg jest prawdą, że Bóg jest prawdomówny, że Bóg jest wiarygodny i wypowiedział tę piękną pieśń, wyśpiewał ją, o wielkości Boga, o tym, jak Bóg sprawia, że owocujemy. A jakie świadectwo wystawił Janowi sam Pan Jezus? Coście wyszli oglądać na pustyni? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. To jest świadectwo Jezusa o Janie. O łaskawości Boga. Chciałbym, byśmy dzisiaj wszyscy odnaleźli się w tym imieniu Jan. Bóg jest łaskawy, Bóg jest litościwy, Bóg jest miłosierny. Wszyscy odnajdźmy się w tym imieniu Jana.